kazaniu, albo będzie mieć więcej czasu później na ciasto, kawę, herbatę, bo dzieci tam będą do za 15 przez godzinę, do za 15, 12. Kochani, zawsze kiedy tu stałem, albo kiedy wiem, że będę miał wyjść do przodu, mam pewien dylemat. Nie chciałbym mówić tu niczego, co było ze mnie. Nie chciałbym też mówić trudnych rzeczy. Chciałbym mówić rzeczy, które będą dla was, dla nas łatwe do przyjęcia. Ale nie zawsze tak to się udaje. I kiedy myślałem o dzisiejszym temacie, on tak ewoluował już przez jakiś czas, to zbiega on się troszkę z tym, od czego zaczął Mateusz dzisiaj. I przeczytam kontynuację, może nie zupełnie wersetu po wersecie, ale kontynuację z Ewangelii Jana. Mateusz czytał na początku pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, Ewangelia Jana, 10 rozdział. Natomiast ja bym przeczytał 10 werset. Ewangelia Jana, 10 rozdział, 10 werset. To właściwie druga część, drugie zdanie, końcówka tego wersetu. Pan Jezus mówi: ja przyszedłem, aby miały życie i aby obfitowały. W innym tłumaczeniu jest powiedziane: ja przyszedłem, aby miały życie i aby obficie go miały. Może pomodlimy się, a później powiem przykład. Niebiański Ojcze, dziękujemy Ci, że Ty zesłałeś jedynego Syna, Jezusa Chrystusa. Panie, Ty przyszedłeś na tę ziemię po to, aby nas zbawić, ale też po to, abyśmy mogli żyć w Twojej obfitości. Chcemy być napełniani, Panie Jezu, Tobą. I chcemy żyć jako te owce, które idą za Twoim głosem, słuchają Ciebie, znają Twój głos i wydają właściwe świadectwo ku Twojej chwale, Ojcze, w imieniu Jezusa. Amen. Właściwie, kochani, od prawie 40 lat razem z moją żoną zajmujemy się owcami. A więc wydawać by się mogło, że coś więcej możemy powiedzieć na temat owiec, choć muszę powiedzieć, że ja nie jestem dobrym pasterzem. I to wcale nie dlatego, żeby to nie brzmiało podobnie, jak Pan Jezus o sobie mówi, ale ja nie mam za dużo czasu dla owiec. Dlatego bardziej nowocześnie są hodowane u nas owce, mają kwatery. Ale to nie zmienia, nie zmniejsza możliwości poznania życia owiec. My musimy je poznać, my je znamy, one znają nasz głos, także w pewnej części to, co tu mówi Pan Jezus o pasterzu, to jest, ale chciałem powiedzieć, że nie jesteśmy typowymi dobrymi pasterzami, którzy przebywają z owcami cały dzień i całą noc. Pasterze śpią w szałasach z owcami i one rzeczywiście znają siebie bardzo dobrze. Ale odnosząc się do tego 10 wersetu, kiedy Pan Jezus mówi: ja przyszedłem, aby miały życie, a przyszedłem ich zbawić. Jesteśmy zbawionymi. Ale dalej mówi: i aby obfitowały, czy aby miały obfite życie, czy aby wydawały owoce. Moglibyśmy tutaj dużo różnych kierunków wyjść z tego zwrotu, kiedy Pan Jezus mówi: aby obfitowały. Myślę, że też dla każdego z nas to może znaczyć trochę co innego. Ale chcę tylko powiedzieć, że bardzo dużo zależy od owcy. Innymi słowy, bardzo zależy ode mnie i od ciebie. Mamy w tej chwili malutkie stadko owiec i mają się nieźle. Przez to, że kwatery zostały takie, jakie są, więc mają dużo trawy, dbamy o nich i my, i nasze dzieci, jak nas nie ma. Ale wśród tych owieczek, których nie jest dużo, jest jedna owca, która ciągle beczy. Może nie ciągle, ale tu się już moi współmieszkańcy Olesina uśmiechają, bo znają ten beczący głos. Jej nic nie brakuje, on ma to same, co wszystkie inne owce. Ona jest przy okazji dosyć chuda, co dla ludzi my chcemy być szczuplejsi, natomiast dla owiec owca musi mieć właściwy kształt, żeby być owcą. Ona jest mało efektywna. Ona, inne owce, głowę przy ziemi i idą i pasą się, a ona głowę w górę, rozgląda się i albo jej dziecko jest nie tam, gdzie trzeba i robi meee, albo coś tam się dzieje i ciągle ją, jak ją słyszymy, to wiemy, o, to tam, beksa ją nazywamy, beczy. Nie chciałem się na tym skupiać tak bardzo, ale to bardzo współgra z tym, o czym chciałem dzisiaj z wami trochę się podzielić. Mówię trochę dlatego, że chciałem mówić o woli Bożej, o poznaniu woli Bożej w naszym życiu, o szukaniu woli Bożej, o naszym przeznaczeniu. To jest bardzo szeroki temat. Postaram się trochę w niego wejść i chciałbym, żebyście się rozsmakowali w tym temacie, abyście sięgnęli później do Biblii i dalej szukali. Troszkę tak jak tydzień temu, jak Mateusz mówił o Nehemiaszu, to właśnie nie dało się wyjść z tego tematu i żeśmy kończyli i jeszcze na korytarzu mówiliśmy o Nehemiaszu, bo Nehemiasz, jak pamiętacie tydzień temu, on zobaczył sytuację. Sytuację, którą widzieli tysiące, dziesiątki tysięcy jego współplemieńców, w tym samym czasie żyjących. I nic. Nehemiasz usiadł w końcu w swoim kątku i pomyślał, jak to jest? Jerozolima jest bez murów, a tam w środku jest świątynia, która też nie właściwie funkcjonuje. I stało mu się strasznie przykro. I zaczął nie główkować, co zrobić, ale zaczął wołać do Boga, zaczął pościć. Jak człowiek pości, to ma bardziej trzeźwy umysł, więcej widzi, więcej słyszy. A więc Nehemiasz pościł, to wszystko powtórka z minionego kazania. Nie wszyscy może słyszeli, nie wszyscy odsłuchują. A to jest ważne, bo ten Nehemiasz wołał do Boga i słyszał, że on coś musi zrobić. I to jeszcze nie koniec. Do Nehemiasza będziemy mogli wracać, ale nie tylko do niego. Nehemiasz postanowił coś z tym zrobić. I często jest tak, że my coś widzimy, nawet wiemy coś, żałujemy czegoś, czy współczujemy czemuś, czy komuś. Nawet się modlimy. Ale jeśli Bóg chce nas użyć i wypchnąć do czegoś, to mówimy, to może nie ja. Kochani, w liście do Efezjan będzie dużo tekstów i to są teksty, które generalnie znamy. Dlatego jeśli można będzie rzucać, to dobrze. Jeśli będziecie chcieć szukać w Biblii, to jeszcze lepiej, bo będziecie mogli sobie zaznaczyć teksty czy całe odcinki, z których będziemy dzisiaj korzystać. Chciałbym zacytować na razie trzy wersety na początek. Dwa mówiące o tym, że mamy poznawać wolę Bożą. Jest napisane do nas, do ludzi wierzących, to jest jeden, to jest list do Efezjan, drugi to jest list do Rzymian, jeden to jest Efezjan 5:17, znamy go, dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska. W Biblii Tysiąclecia nam jest powiedziane, dlatego nie bądźcie nierozsądni, lecz iż usiłujcie zrozumieć. Jest mowa o tym, że my coś mamy robić z tym. Czasem spotykam wierzących ludzi, którzy chcieliby poznać Bożą wolę i to jest normalne, chcemy poznawać, natomiast niewiele chcielibyśmy zrobić ze swojej strony. I w Biblii Tysiąclecia jest bardziej powiedziane, lecz usiłujcie zrozumieć, co jest wolą Pana. To jest trochę nasze przeznaczenie. My mamy rozumieć. My mamy usiłować zrozumieć wolę Pana. I w liście do Rzymian w domach możemy czytać cały kontekst. W liście do Rzymian, 12 rozdział, drugi werset, który kocham. To jest niesamowity werset, który sobie często przypominam, kiedy mam pokusy być bardziej liberalny. Powiem delikatnie. Dla każdego z nas to może znaczyć zupełnie coś innego. Tutaj apostoł Paweł mówi, ale nie upodabniajcie się do tego świata. To jest normalne. I my często dyskutujemy na temat naszych ubiorów, relacji, na temat naszych zasad chrześcijańskich. Apostoł Paweł tu mówi jasno, nie upodabniajcie się do tego świata, ale, czy lecz, przemieńcie się przez odnowienie umysłu, abyście umieli rozpoznać, co jest wolą Bożą, co jest dobre, co jest ulubione dla Boga według Biblii Tysiąclecia i co jest doskonałe. Według tej, co tu mamy, to mamy napisane. Nie upodabniajcie się do świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Dwie rzeczy. Pierwsza, zachęta, aby się nie upodabniać do świata. Wiecie, strasznie mi się podoba Pismo Święte, bo tam raczej zawsze, jak jest powiedziane coś, co mamy nie robić, to jest powiedziane, co mamy robić. To nie jest tak, jako rodzice to dobrze wiemy. Jeśli my będziemy zakazywać dziecku i mówić tego nie rób, tego nie rób, tego nie rób, to będzie zły skutek. My musimy zakazać, ale powiedzieć, chodź, zrób to. Dzieci, kochane nasze, mają tyle temperamentu, że one muszą coś robić. My, kochane Boże dzieci, zaraz do to dojdziemy, że jesteśmy kochanymi Bożymi dziećmi, o tym wiemy. Mamy pełnię temperamentu i to nas pociąga, to, tamto. A Pan Bóg mówi, odmieńcie się, czy przemieńcie się przed odnowieniem umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. My mamy rozumieć, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. My to możemy tą cechę, czy ten dar posiadać. Warunek jest odnowienie, zmianę naszego myślenia. I jeszcze jedno, decyzja, że nie chcę być podobny do tego świata. To jest decyzja. To są pewne rzeczy, które w nas się muszą zadziać. I wtedy to idzie jakoby już naturalnie. Jeszcze jeden werset, który też lubię cytować i który uświadamia nam, do jakiej godności zostajemy podniesieni. Z listu Piotra. Pierwszy list Piotra, drugi rozdział, 9 i 10 werset. Ale wy, pisze apostoł Piotr do wierzących w wielu zborach, więc możemy to przyjąć też jako dla siebie. Ale, a więc to ale wy, tu można wpisać każde imię swoje, jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Wy, którzy niegdyś byliście nieludem, teraz jesteście ludem Bożym, aby dla was niegdyś nie było zmiłowania, ale teraz zmiłowania dostąpiliście. To jest ważne. Kiedy czytaliśmy z Ewangelii Jana z 10 rozdziału o owczarni, Pan Jezus mówił to do swoich żyjących w tamtym czasie Żydów. I w którymś tam 16 wersecie, w 10 rozdziale mówi, ale mam i inne owce, które nie są z tej owczarni, ale te muszę przyprowadzić i będzie jedna owczarnia, jeden pasterz. I te owce sprowadzone do tej owczarni, to dzięki ofierze Jezusa Chrystusa są wszystkie narody. I pewien mechanizm, który przymierze, które było między Bogiem a Izraelem zawarte, Bóg przez Jezusa zawarł z nami. Kochani, to właściwie było tytułem wstępu. Ostatnio mieliśmy czas z Marią i czytaliśmy ostatnią księgę Starego Testamentu, księgę Malachiasza. I nie będziemy jej tu cały czytać. Ale chciałbym przynajmniej wyrwać z niej jeden werset, który gdybym wam przeczytał bez powiedzenia, gdzie to jest napisane, to byście chyba nie, w ogóle nie myśleli, że taki jest werset z Biblii napisany. Cytuję. Umiłowałem was, mówi Pan, a wy mówicie, w czym nam okazałeś miłość. To jest pierwszy rozdział Księgi Malachiasza, drugi werset. Po zawarciu przymierza Izraela z Bogiem, a właściwie Boga z Izraelem, Bóg się cały czas troszczył, wychowywał, prowadził. I w pewnym momencie, w czasach proroka Malachiasza, doszło do takiej sytuacji, że wierzący Żydzi to nie byli poganie, to nie byli ci, którzy nie znali Boga. Mówią: Boże, w czym Ty nas umiłowałeś? Kochani, kiedy myślimy o nas, dlatego mówię, jest bardzo podobne Stare Przymierze z Nowym Przymierzem. Zostaliśmy zbawieni, zostaliśmy wykupieni. Jak to wygląda na co dzień w naszym życiu? Jeśli słyszymy taki głos, a dobrze byśmy go słyszeli: umiłowałem Ciebie, kocham Ciebie. I tu chciałbym użyć każde imiona wasze. Kocham Ciebie, mówi Pan. I jaka jest nasza reakcja? Na ile nasze buzie się uśmiechną i powiedzieć: Panie, dzięki Ci. Rzeczywiście, dałeś mi rodzinę, dałeś mi zdrowie, dałeś mi pracę, dałeś mi to, dałeś mi to, dałeś mi to. Panie, dzięki Ci. Mam tyle dowodów tej miłości. Zbawiłeś mnie przede wszystkim. To jest cudowne, że mogę słyszeć Twój głos. Bóg mówi, Pan Jezus mówi: umyłowałem Ciebie. Ale bardzo często w naszych sercach niestety pojawia się taka myśl, jak w tamtych czasach za proroka Malachiasza w sercach narodu wybranego. A w czym to okazujesz swoją miłość, mój Panie, mój Zbawco? I wtedy Bóg mówi w czym. W Malachiaszu, to jest krótki rozdział, jeśli byście go przeczytali, to zobaczylibyście, że tam jest kilka rzeczy, na które Bóg zwraca uwagę. Mówi o tym, że jesteśmy przyzwyczajeni niestety do życia dwutorowo. Co innego robimy, kiedy jesteśmy w świątyni, co innego robimy, kiedy jesteśmy w niedzielę na nabożeństwie, na grupie domowej, a co innego, kiedy wracamy. Prowadzimy życie dwutorowe. I z jednej strony mówimy o ofiarności, jesteśmy ofiarni, a z drugiej strony Pan Bóg zarzuca w tamtym czasie narodowi wybranemu: gdzie jest dziesięcina? Dlaczego to, co obiecałeś ofiarować, nie ofiarujesz? Dlaczego obiecałeś dać pierworodnego ze swoich zwierząt, który był zdrowe, tuczne, a ofiarowałeś kalekie? Dlaczego? Dlaczego próbujesz mnie oszukać, Pana Boga? Toż to ja daję Ci Twój rozum, Twoje ręce do pracy, to ja Ci błogosławiam, a Ty próbujesz mnie oszukać. I tam jest to mocne stwierdzenie o dziesięcinie, pamiętamy to, to mamy też i w tekście odnośnie dziesięciny w naszym kościele. Dosiadź mnie, Izali, jeśli będziesz mi wierny, czy ja nie otworzę okien niebieskich i nie wyleję na Ciebie pełni błogosławieństwa. Ale to jest jedna z rzeczy, jest jeszcze jedna bardzo ważna tam rzecz. I nie chciałbym jej tutaj ominąć. Nie będę cytował już. Bóg mówi, a jeśli chcecie, mogę zacytować. Bóg mówi, jest i druga rzecz, którą czynicie. To jest Malachiasz 2,13. Zraszacie łzami ołtarz Pana wśród płaczu i westchnień. Normalne, nie? Ludzie jak przeżywają, to płaczą. Ale Pan mówi: lecz ja nie mogę już patrzeć na ofiarę, ani jej przyjąć łaskawie z Twoich rąk. A wy mówicie: dlaczego, Panie? Znowu jest to pytanie, zupełnie niepoznanie Bożej woli. A Pan mówi: dlatego, że ja jestem świadkiem między Tobą, między żoną Twojej młodości, której stałeś się niewierny. Czyż ona nie była towarzyszką Twojego życia i żoną związana z Tobą przymierzem? To jest temat, jeden z tych trudniejszych tematów, dlatego mówię, że nie chciałbym zbyt trudnych rzeczy tutaj mówić, ale to jest bardzo ważny temat. Tutaj Pan Bóg mówi to jest podwójne, to jest relacja Izraela z Bogiem, ale Izraela między ludźmi, ale też ludzi, mężczyzna i kobieta. Jeśli stajemy się niewierni w swoim małżeństwie, nie ma żadnych gwarancji, że będziemy wierni Bogu. Chciałbym, żeby to było jasne. My możemy powiedzieć wszyscy: jesteśmy wierni. I to cudownie. Natomiast tu jest jeszcze jeden werset. gdzie jeszcze bardziej Pan Bóg mówi, końcówka 16 wersetu. Pilnujcie się więc w waszym duchu i nie bądźcie niewierni. To, co w naszych główkach się tworzy, to, czy to są myśli właściwe, czy niewłaściwe. Nie będę rozciągał tematu. Chciałbym tylko powiedzieć, że Boże błogosławieństwo w tym kontekście wiązało się z tym, jak Jego naród żył, jak żyje do dzisiaj. Jeśli chodzi także o chrześcijan, to te same prawdy tyczą się i nas. Tak jak mówiłem, byłoby cudownie, gdybyście znaleźli dzisiaj troszkę czasu, albo jutro, albo we wtorek, albo w środę. Każdy dzień, który mamy, jest dniem darowanym od Pana. Dlatego dobrą rzeczą jest każdego dnia znaleźć czas, sięgnąć po Jego Słowo, pomodlić się i przeczytać, co Bóg ma dla nas. Jeśli byście chcieli przeczytać Księgę Malachiasza, to wiele rzeczy ciekawych tam odkryjecie. Ja już dzisiaj chyba nie będę więcej cytował z Księgi Malachiasza, nic. I przejdziemy do Nowego Testamentu. Ale wcześniej kilka takich myśli. Dlaczego chcemy poznać Bożą wolę? Jeśli chcemy, to dlaczego chcemy poznać Bożą wolę? Konkretnie, ty, ja. Dlaczego ja chcę poznać Bożą wolę? Często pytamy o Bożą wolę dla naszego życia, ale jesteśmy gotowi wypełniać tylko to, co nam się podoba. Tu mogę mówić wiele przypadków, wiele sytuacji, gdzie ludzie wierzący, znający Boga, chodzili od jednej społeczności do drugiej, od jednego brata czy siostry do drugiego, pytając o to, co Bóg ma dla mnie. Ale w zanadrzu mieli swoje rozwiązanie i tylko czekali, żeby to było pod poparciem tego, co oni chcą. Nie wiem, czy to jest właściwe. Nie chciałbym tutaj sądzić, ale mówię, że są takie rozwiązania. I pytanie, dlaczego my chcemy poznać? Bóg, a właściwie Boża wola spisana jest w Jego Słowie. W Biblii poznajemy charakter naszego Ojca w niebie. Czasem, dodatkowo, Pan Bóg daje specjalne objawienie, proroctwo czy sen, aby nam coś przekazać. Najczęściej łączy się to z dalszą naszą służbą lub wskazuje, co mamy jeszcze dla Niego robić. Natomiast, co jest bardzo ważne, nigdy ta dodatkowa wskazówka, proroctwo, sen, objawienie, nigdy nie jest sprzeczna ze Słowem Bożym. Nigdy. I tu myślę, że mógłbym wam króciutko powiedzieć świadectwo człowieka, który jest 20 lat starszy ode mnie, jeszcze żyje, nazywa się Steve Lytle, jest niesamowicie pełnym entuzjazmu i temperamentu wierzącym w Jezusa Żydem amerykańskim. Bóg mu powiedział, jedź do Niemiec. To było 35 lat temu, gdzieś tak. A on mówi, po co? A może jeszcze gdzie tam mam jechać? I Bóg mu powiedział, nie wiem w jaki sposób, czy bezpośrednio, czy przez ludzi, jedź do Brunszwiku, do Brunszwajgu. On mówi, nie, to w tym mieście po raz dostał obywatelstwo niemieckie Hitler. On był Austriakiem. Mówi, nie, on wytępił wszystkich moich rodaków, nie. Ale Bóg mu kazał, przyjechał do Brunszwik. I Bóg mu tam coś niesamowitego objawił. Objawił mu, że w swoich planach Bóg zmieni Europę, że Związek Radziecki jako mocne państwo będzie musiało wypuścić Żydów, którzy nie mogli wtedy wyjeżdżać. I napisał piękną książkę Exodus, gdzie on wszystko pisał, włącznie z drogami, którym będzie, Bóg mu to pokazywał. Mogliśmy go poznać. I on mówił nam, słuchajcie, to było dla mnie tak niesamowite, nowe i tak niesamowite, że ja prawie że w to nie wierzyłem. I po każdym objawieniu, czy po każdym śnie, który Bóg mu pokazywał, ja nie wnikałem w to, jak mu Bóg dawał te objawienia, mówi, Boże, ja to nie zapiszę dopóki ty mi nie pokażesz, nie potwierdzisz to w twoim słowie. On przez kilka miesięcy siedział w mieście Brunswick i przez kilka miesięcy, pisząc książkę, sprawdzał, co Biblia o tym mówi. Dlatego to, co napisał tam, jest wszystko zgodne z Bożym Słowem. I on wiedział, że to Bóg mówi, ale my, słuchając Boga, czasem słyszymy różne dodatkowe odgłosy. Dlatego jest tak ważne. Jeśli odbieramy coś od Boga, sprawdzajmy to z Biblią i wtedy wiemy, że to jest naprawdę Jego Słowo. Zazwyczaj mówię krótko, a dzisiaj Mateusz tak zrobił, że jest troszkę dłużej czasu i mi się wydłuża. Kochani, jeszcze jest czas, tak. Chciałbym szybko przejść do dwóch rzeczy. Po pierwsze, to będzie powtórka, to wszyscy znacie. Nasze przeznaczenie. Co Bóg myśli o nas konkretnie? Mam używać wasze imiona? Mogę użyć każdego z was, ale może ktoś tam jeszcze słucha, to nie użyjemy. Co Bóg o nas myśli? Jaki miał plan? Jaki ma plan? Po pierwsze, Bóg troszczy o to, abyśmy byli zbawieni. To jest podstawowa rzecz. Bóg nas tak umiłował, zacytuję to znany werset, wszystkie dzieci na szkole już sobie wiedzą, że Bóg tak umiłował świat, tak, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w nim wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. I co ważne, ciąg dalszy, 17 werset, Bóg nie posłał Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był zbawiony przez Niego. Bóg chce naszego zbawienia. I wierzę, że to wszyscy, co tu jesteśmy, już przyjęliśmy. Jesteśmy zbawieni. Jako zbawieni, i tutaj myślę, że czasem mamy różne słownictwo, używamy, czy chodzi o nowonarodzenie, czy o przyjęcie Jezusa. To jest na pewno pierwszy etap. Drugi etap, i mam wrażenie, że część ludzi wierzących, część ludzi nowonarodzonych nie robią drugiego kroku. To jest Ewangelia Jana 1,12. Dobrze pamiętać sobie to. Tym zaś, którzy go przyjęli. Mówimy, dzięki Bogu, przyjąłeś Jezusa, cudownie, jesteś wierzący. Ale tutaj coś Duch Święty mówi dla tych, którzy go przyjęli, ci, okazuje się, mają prawo, mają możliwość stania się dziećmi Bożymi. I to już w dużej mierze zależy od nas. To, czy ja jestem Bożym dzieckiem, to zależy w dużej mierze ode mnie. Jezus mnie zbawił, i dalej w 13 jest powiedziane, którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani woli mężczyzny, lecz z Boga. Ale to jest mowa o nowym narodzeniu. Ci, którzy się narodzili, ci mają prawo stać się dziećmi Bożymi. I to są pierwsze rzeczy, które, do których jesteśmy przeznaczeni, do jesteśmy powołani, ale kiedy już przejdziemy przez to, to pojawiają się też i zadania. Tu można by dużo dawać przykładów. Myślę, że najlepiej widzimy to po naszych dzieciach, kiedy na początku tylko my się nimi zajmujemy, a później już dzieci się same wokół siebie zajmują, a później, jeśli to są dobre relacje, to dzieci się zajmują nami. Ja czasem mam taki przywilej już. Jako, że mam odchowane dzieci, razem z Marią mam odchowane dzieci, wnuki już rosną i przez to na wiele rzeczy sobie teraz więcej mogę pozwolić niż wcześniej. Już mogę liczyć na nasze dzieci. I Pan Jezus nas zbawił, ale też nas przeznaczył do konkretnych rzeczy. Po pierwsze, możemy stać się dziećmi Bożymi, a jak już dziećmi, to już później dalej zobaczymy, co mamy robić. I tu będą 3 czy 4 takie wskazówki. Podstawa, to jest trochę tak jak z bogatym młodzieńcem, który przyszedł do Pana Jezusa i pyta: Panie Jezu, co zrobić, aby być z Tobą w Królestwie Bożym? I Pan Jezus powiedział mu: wypełniaj to, co jest napisane w zakonie. I to, co teraz będę czytał, to jest to, co jest napisane w zakonie, co jest napisane w Nowym Testamencie. Ale Pan Jezus powiedział mu jeszcze coś dodatkowo. I to jest to, co ja mówiłem wcześniej, że wszystko, Boża wola jest objawiona w Biblii, ale czasem mamy dodatkowe jakieś słowo, dodatkowe prostwo, które często nas zmusza do jakiegoś działania. I ten młody człowiek, świetny biznesmen, uczciwy, szanujący rodziców, dbający o wszystko, o biednych, o sieroty, wdowy, wszystko, co trzeba było, on robił. Pan Jezus nie zakwestionował, kiedy on powiedział: Panie, to wszystko czynię od mojej młodości. Pan Jezus nie powiedział: nie, nie robisz. On to robił. To był człowiek, powiedziałbym, godny naśladowania. To był świetny, młody biznesmen. Ale Pan Jezus powiedział mu coś specjalnego dla niego. To nie jest dla wszystkich. Ale dla niego to było konkretne. Bo on chciał, przyszedł do Jezusa, miał konkretne pytanie, dostał konkretną odpowiedź. Gdyby on wiedział, to on może nie pytał Jezusa i dalej niesmutny siedziałby w swojej miejscowości, działał i cieszył się tym, że przestrzega zakon, że ma nadzieję na życie wieczne. Ale tutaj przyszedł do Pana Jezusa, zapytał i dostał odpowiedź, która totalnie miała zmienić jego życie. Totalnie. Pan Jezus powiedział mu: sprzedaj, co masz, rozdaj ubogim i przyjdź i naśladuj mnie. Co się stało? Odwrócił się młodzieniec i odszedł smutny. Także jeszcze raz mówię, być może gdyby nie pytał Pana Jezusa, dalej by radośnie prowadził biznes, rozwijałaby się jego rodzina, wszystko by funkcjonowało, on przyszedł, zapytał i on dowiedział się o coś więcej. Nie mówię to po to, żebyśmy nie przychodzili do Pana, nie pytali o coś więcej, ale chcę mówić o tych postawach. A więc w Ewangelii Mateusza mamy tak, Pan Jezus kończąc swój pobyt na ziemi, już po zmartwychwstaniu, a właściwie tuż przed niebowstąpieniem, przyszli do Niego Jego uczniowie, Jego najbliżsi, i rzekł do nich takie słowa. To jest Ewangelia Mateusza 28:18. Ewangelia Mateusza 28:18. Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Cudownie, nie? Tylko korzystać z tej mocy. Natomiast teraz mówi konkretnie, co mamy robić. Idźcie wtedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystko, co wam przekazałem. A oto jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Kochani, myśmy w piątek z Piotrem rozmawiali o tym, że jest tak wiele tekstów, które znamy. My ten tekst znamy dokładnie. I one się już nam czasem aż osłuchały. Ale pamiętamy trochę wyrywkowo. Pamiętamy, że Pan Jezus powiedział: dana mi jest moc na, wszelka moc na niebie i na ziemi. I pamiętamy samą końcówkę. Ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Jesteśmy szczęśliwi. Mamy Pana, który ma moc na niebie i na ziemi. To jest prawda. I mamy obietnicę, że Pan Jezus chce być z nami aż do skończenia świata. To jest prawda. Ale w środku mamy nasze powołanie. Nie? Widzimy to? Jest powiedziane: idź i coś czyń. Ja nie chcę powiedzieć, że wszyscy mamy zostawić nasze domy, mamy pojechać na misję. Może niektórzy tak. Nie chcę powiedzieć, że tu będziemy mówić, co kto ma robić. Ja czytałem to, sobie uświadomiłem, że Pan Jezus ma przygotowany wspaniały plan dla każdego z nas. Ale jest pewna rzecz, że w tym wszystkim jesteśmy my, z naszym człowieczeństwem, z naszymi odczuciami, z naszymi sąsiadami, z naszymi współmałżonkami, z naszymi dziećmi. I czasem jedno to brzmi tak, a życie idzie swoim torem. I tu jeszcze jedno, do czego jesteśmy powołani. Ewangelia Mateusza, 7 rozdział, 12 werset. Piękny, dobrze zapamiętać. A wszystko, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie. Kochani, nic piękniejszego, nic prostszego. Kiedy myślę sobie, nie za często, ale czasem, dobrze byłoby, żeby się moja żona do mnie uśmiechnęła, ona się zazwyczaj uśmiecha do mnie, ale czasem mi brak też uśmiechu Marii. To co mam zrobić? Mam przyjść do niej i powiedzieć: kochana, jak miło, że ty jesteś blisko. Chcę, żeby ktoś mi coś zrobił. To nie jest nic złego, że chcemy. Odczuwajmy potrzeby. I nawet wiedzmy, od kogo odczuwamy co. Nie wiem, jesteśmy tutaj i chcielibyśmy, żeby dzisiaj po nabożeństwie, kiedy będzie kawa, herbata, ktoś do mnie podszedł. Zazwyczaj nikt do mnie nie podchodzi. Wygląda, że się nikt mnie nie chce zainteresować. To mogę dalej siedzieć i czekać. A nuż, może w tą niedzielę po tym kazaniu ktoś się mną zajmie. Albo mogę wstać i popatrzeć, z kim ja chciałbym dzisiaj porozmawiać. Z kim, kogo chciałbym zapytać, co w twoim życiu, o co mam się pomodlić z tobą. W końcu to od nas zależy. Mateusz 7,12, tak? Pamiętamy to. I jeszcze jeden werset z tej puli, a później pójdę do trudniejszej. Kochani, Pan Jezus w kazaniu na górze mówi coś, co powinno być oczywiste. I moją modlitwą jest, aby to było oczywiste w moim, w naszym życiu, aby to było oczywiste w naszym Kościele. To jest Ewangelia Jana, Mateusza 5, 13 i 14, może i 15 werset. Pan Jezus w kazaniu na górze mówi tak. Wy jesteście solą ziemi. Jeśli wtedy sól zjetrzeje, czym żyją na solą? Na nic się więcej nie przyda, aby tylko była precz wyrzucona i przez ludzi podeptana. Chodzi mi oczywiście o tą pierwszą część, żebyśmy byli tacy, abyśmy mieli smak. A druga jest powiedziane, wy jesteście światłością świata, nie może się ukryć światło, miasto położone na górze. Nie zapalające świecy i nie stawiają ją pod korcem, lecz na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak, niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki, chwali Ojca waszego, który jest w niebie. Kochani, to ma być widoczne. To ma być widoczne. I to widoczne tak, że powinno wyzwalać pewne emocje. To powinno wyzwalać pozytywne emocje. To jest powiedziane, że będą chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Lubię mówić o pozytywnych rzeczach. I tutaj zazwyczaj staram się mówić pozytywne rzeczy, ale w tym kontekście, w kontekście poznawania Bożej woli, w kontekście tego, że Boża wola jest pisana w Biblii, muszę przeczytać kilka odcinków, które mówią, czego mamy unikać. One się niektóre będą powtarzać, ja je szybko przejdę przed nich, że będziemy mieć czas jeszcze na zakończenie. W liście do Efezjan, tam w każdym odcinku jest powiedziane, co mamy robić. To nie będzie tak, że tylko jest powiedziane, o tego nie róbcie. Jest powiedziane, co mamy robić. List do Efezjan, 5 rozdział, 12, drugi werset, tak. Efezjan 5, 2. I chodźcie w miłości, jak Chrystus umiłował was i siebie samego wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu ku mojej wolności. To mamy robić. Trzeci werset. A rozpusta, wszelka nieczystość lub chciwość niech będą nawet niewymienione wśród was, jak przystoi świętym. Także bezwstyd, błazeńska mowa lub nieprzyzwoite żarty, które nie przystoją, lecz raczej dziękczynienie. Gdyż to wiecie na pewno, że żaden rozpustnik, ani nieczysty lub chciwiec, to znaczy bawuchwalca, nie ma udziału w Królestwie Chrystusowym i Bożym. Niechaj was nikt nie zwodzi próżnymi słowy, z powodu nich bowiem spada gniew Boży na nieposłusznych synów. Nie bądźcie wspólnikami ich. Kochani, w tych rzeczach, które apostoł Paweł tu wymienia i jeszcze w następnych dwóch odcinkach przeczytam, są rzeczy dla nas, my bardzo różnicujemy pewne rzeczy. Dla nas są rzeczy czy grzechy bardzo wielkie i bardzo małe. I myślę, że znaczy łatwiej nam jest pozwolić sobie, czy nie reagować na jakieś błazeńską mowę, nieprzyzwoite żarty. Dużo bardziej jesteśmy gotowi zareagować, kiedy jest jakaś rozpusta, czy jakieś inne jeszcze rzeczy. Ale Pan Bóg mówi, jeśli to czynicie, ci, którzy to czynią, nie ujrzą Królestwa Bożego. Efezjan, ten, który czytałem na początku, 5,17 i następne. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiecie, jaka jest wola Pańska. Nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha. My mamy być szczęśliwi. My mamy, znam niektóre osoby, które dopóki nie wypiją, to są smutasy. Ale jak troszkę coś wypije, to zaraz się robi towarzyski, rozmawia, jest zupełnie innym człowiekiem. Ja pytam, dlaczego? Jeśli to jeszcze jest człowiek, który poznał Boga, czy poznaje Boga, to w ogóle jest nie do przyjęcia. Mam być przepełnieni Duchem Świętym, mam być pełni radości, pełni wdzięczności. Duch Święty nas chce przepełniać. I myślę, że jeszcze jeden odcinek na pewno z listu do Koryntian, apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian, 6 rozdział, 9 i dalsze. wersety mówią tak: czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie dziedziczą? Nie łudźcie się, ani wszetecznicy, ani bawochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. Takimi niegdyś niektórzy z was byli, aleście omyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa w duchu Boga naszego. Jeszcze jeden z listu do Galacjan, 5 rozdział 19 werset. Jawne zaś są uczynki ciała, mianowicie wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bawochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, waśnie, odszczepieństwo, zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne. O tych, to jest list do Galacjan 5, 19 dalej, o tych zapowiadam wam, jak już wcześniej zapowiadałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. 22 werset. Owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciała swoje wraz z namiętnościami i rządzami. Jeśli według ducha żyjemy, według ducha też postępujmy. I tu, kochani, jeśli jeszcze nadążacie za mną, myślę, że mogę powiedzieć amen, życząc wam, abyśmy wszyscy pilnowali się. Bo tak jak mówię, tu są wymienione te rzeczy, znakomita większość nas nie dotyczy. Ale tu na przykład była wymieniona zazdrość. Było zamienione oszczerstwo. Były wymienione inne rzeczy, na które my patrzymy z przymrużeniem oka. Ale Bóg na to nie patrzy z przymrużeniem oka. Kochani, niech w uszach naszych brzmi i w naszych sercach niech jest pragnienie owoców Ducha Świętego, które to są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. I tego wam serdecznie życzę, abyśmy mogli to nabywać, abyśmy mogli wzrastać w poznaniu Pana. I szukajmy Bożej woli, szukajmy jej przede wszystkim w Biblii, pytajmy Boga o konkretne rzeczy i Bóg będzie nam odpowiadał. Ale zawsze Jego odpowiedzi będą zgodne z Pismem Świętym. I wtedy będziemy kroczyć w posłuszeństwie za Panem. Ale to, co wiemy, że mamy czynić, to już wiemy z Biblii, a więc czyńmy to. A dalej będziemy pytać: Panie, co jeszcze mam uczynić? Dziękuję. Amen.
Zakończę modlitwą, także powstańmy.